Dzieje apostolskie, 16 rozdział, wersety od 1 do 15 przeczytajmy. W trakcie podróży Paweł dotarł też do Derbe i Listry. Bo przypomnę, że Paweł z Sylasem udali się w podróż, w tak zwaną drugą podróż misyjną. Więc w trakcie podróży Paweł dotarł też do Derbe i Listry. Mieszkał tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz. Był on synem wierzącej Żydówki, a jego ojciec był Grekiem. I to jest ten Tymoteusz, do którego Paweł napisał dwa listy, które są w Nowym Testamencie. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Przepraszam. Paweł postanowił zabrać go z sobą, dlatego wziął go i obrzezał. Uczynił to ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojcem był Grek. Wędrując z miasta do miasta, mówili im o potrzebie przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Dzięki nim kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie. Przez Frygię i Galację przeszli nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Mizję i doszli do Troady. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Odbiliśmy zatem z Troady i skierowaliśmy się do Samotraki. Następnego dnia dotarliśmy do Neapolis, a stamtąd do Filipi, przodującego miasta tego okręgu Macedonii, będącego kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami. Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. A gdy została ochrzczona, wraz ze swoim domem oznajmiła: skoro uznaliście mnie za wierzącą Panu, wstąpcie i zamieszkajcie w moim domu. I wymogła to na nas. To jest Boże Słowo. Więc apostoł Paweł zaczął tak zwaną drugą podróż misyjną i tutaj widzimy całą trasę, więc możemy prześledzić. Tu jest Antiochia Syryjska, stąd Paweł z Sylasem wyruszyli, przeszli przez Syrię, Cylicję, to są tutaj prowincje rzymskie, także to nie jest, to jest współczesna Turcja. Można tak, współczesna Turcja, tutaj te tereny, więc przeszli przez Cylicję i doszli do Listry i Derbe i Ikonium. Tam zgarnęli Tymoteusza i ruszyli dalej. I być może też Łukasza, bo tutaj już się pojawia, Łukasz już mówi my. Jakby on też był już uczestnikiem tej wyprawy apostoła, razem z apostołem Pawłem. Więc przeszli przez Azję. Azja oczywiście dzisiejsza to jest tutaj, tak, poza mapą, ale wtedy tutaj była Azja. Więc przeszli przez Azję, przez Myzję i doszli do Troady. Tutaj jest Troada i tu mieli widzenie, że Macedończyka widzieli, który wołał ich o pomoc i z Troady przeprawili się Samotraki, z Samotraki do Neapolis i tutaj jest Filipi, kolonia rzymska w Macedonii. Tak? Czyli tu już jest kontynent europejski. Słuchajcie, Ewangelia dociera do Europy po raz pierwszy. Można powiedzieć do terenów, chociaż no, Turcja też jest dzisiaj zaliczana do Europy, ale to już kontynent europejski, można powiedzieć. Więc tak wyglądała ta druga podróż misyjna do momentu Filipi, do momentu dotarcia do Macedonii. I Paweł, czytamy, że Paweł zgodnie ze swoim zwyczajem po przybyciu do miasta, do Filipi, gdzie się udał? No udał się najpierw do swoich. Zgodnie ze swoim zwyczajem, szedł najpierw do swoich współbraci, czyli do Żydów. I Łukasz w wersecie 13 mówi nam: w szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami. Więc szabat jest, Paweł udał się na miejsce modlitwy. No nie wiemy zbyt wiele odnośnie tej społeczności żydowskiej w Filipii. Poza tym, że Wydaje się, że miejsce modlitwy znajdowało się poza bramą, przy rzece czy nad rzeką. Nie wiemy, czy była tam synagoga, czy też nie. Jedni komentatorzy mówią o tym, że była, no bo skoro jest miejsce modlitwy, a miejsce modlitwy zawsze jest w Nowym Testamencie kojarzone z budynkiem, czy towarzyszy temu budynek, więc oni twierdzą, że była synagoga. Inni komentatorzy mówią, że skoro przyszły same kobiety, czy były kobiety, nie ma mowy o mężczyznach, więc być może ta społeczność żydowska nie była taka duża, nie mieli synagogi wybudowanej i po prostu spotykali się na otwartej przestrzeni, przy rzece. Więc nie wiemy tak naprawdę i nie jest to istotne. Tak, nie jest to istotne. Wiemy natomiast na pewno, że Paweł razem z Sylasem rozmawiali z przybyłymi kobietami. I z kontekstu no, trzeba wnioskować, że to kobiety żydowskie, z Żydówkami rozmawiali, które przyszły na modlitwę. I w wersecie 14 Łukasz dodaje, przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Tak? To nam pokazuje, że oprócz Żydów, na to miejsce modlitwy przychodzili też bogobojni ludzie, którzy nie byli Żydami, którzy wcześniej byli poganami. Określenie bogobojny odnosi się do ludzi, którzy uwierzyli w Boga Izraela, którzy uwierzyli w Boga Jahwe, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale którzy nie do końca skrupulatnie przestrzegali prawa Mojżeszowego. Oni wierzyli w Boga, ale nie trzymali się tak mocno, czy tak twardo, jak prawa Mojżeszowego, jak Żydzi. Dlatego no, w szabat przyszła Lidia na miejsce modlitwy wraz z innymi kobietami. Być może też byli tam inni bogobojni ludzie, podobni do Lidii. Nie wiemy, jak to spotkanie modlitewne mogło wyglądać, ale raczej trzeba założyć, że Paweł i Sylas nie zakłócili tego spotkania. To spotkanie dało im szansę do tego, żeby być może porozmawiać z kobietami, żeby głosić im Słowo Boże, żeby głosić tym kobietom dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Co wiemy o Lidii oprócz tego, że była bogobojna? Łukasz mówi nam, że Lidia była sprzedawczynią purpury z Tiatyry. To znaczy, że nie Lidia pochodziła z Tiatyry, tylko purpura pochodziła z Tiatyry. Tiatyra była znanym ośrodkiem produkcji purpury. I tutaj chodzi o specjalny materiał, czy materiał, który był specjalnie barwiony. Ten barwnik pozyskiwało się z jakiegoś tam skorupiaka. No i dawał kolor purpurowy. Była jeszcze jedna roślina, z której pozyskiwano ten barwnik. No, w każdym razie Tiatyra była znanym ośrodkiem produkcji tego materiału. I był to materiał drogi. To był materiał dla bogatych. A skoro Lidia sprzedawała czy handlowała, była pośrednikiem w handlu tym materiałem, to trzeba założyć, że raczej na chleb jej nie brakowało. Była, można powiedzieć, lokalną bizneswoman. I raczej jej się powodziło. I co też jest odzwierciedlone w tym, że posiadała dom i domostwo. W sensie niewolników, być sługi miała, tak trzeba założyć. Raczej albo była wdową, albo była panną. Ponieważ gdyby był mąż, to on by był głową całego domostwa, a to ona, Łukasz nam mówi, że to ona zarządza w tym domu. Mówi nam pośrednio, że ona wymogła na apostołach, żeby zostali u niej w domu. Więc ona tam rządziła. Ona była głową tego domostwa, więc widzimy, że Lidia jest osobą bogobojną, czyli ma potrzeby duchowe, ale też jest osobą przedsiębiorczą. Jest lokalną bizneswoman, jest bogata. Może nie super, super bogata, ale jest bogata. Co się z nią stało? Co się stało z Lidią? Łukasz mówi nam, że Lidia przysłuchiwała się temu, co Paweł i Sylas głosili. I Łukasz dodaje nam. w 14 wersecie. Pan, to już przeczytamy raz. Przysługiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak, że uważnie słuchała słów Pawła, a gdy została ochrzczona, wraz ze swoim domem oznajmiła: skoro uznaliście mnie za wierzącą Panu, wstąpcie i zamieszkajcie w moim domu, i wymogła to na nas. Łukasz mówi nam, że Lidia uważnie słuchała słów Pawła i widać, że te słowa zrobiły na niej ogromne wrażenie. Ale nie tylko wrażenie zrobiły na niej, tak? Ona uwierzyła w to wszystko, o czym mówił Paweł. W 15 wersecie jest mowa o tym, że Lidia została ochrzczona. A chrzest w Nowym Testamencie jest odpowiedzią człowieka na wezwanie Boga do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Przez chrzest wyrażamy naszą odpowiedź wiary. Paweł wzywał ludzi do opamiętania, do odwrócenia się od martwych uczynków, do zerwania z grzechem czy z grzesznym życiem oraz wzywał do ludzi do zaufania Chrystusowi, do poddania się Jemu jako Panu i Zbawicielowi, ponieważ tylko przez wiarę w Niego, w Pana Jezusa, człowiek może otrzymać przebaczenie grzechów. I człowiek, który uwierzył temu wezwaniu, dawał się ochrzcić. Był to chrzest na wyznanie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I Lidia mówi o sobie jako o osobie wierzącej w Pana, czy Panu. Ona w Pana Jezusa Chrystusa uwierzyła i w chrzcie dała tej wierze wyraz. Ale na chrzcie historia Lidii się nie kończy. Co prawda nie przeczytaliśmy do końca rozdziału, ponieważ pod koniec rozdziału, w ostatnim wersecie, Łukasz wraca do Lidii. Więc zobaczmy, co Łukasz napisał odnośnie Lidii. Po wyjściu więc z więzienia, Paweł i Sylas wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii. Może jeszcze powiem, że władze miasta poprosiły grzecznie Pawła i Sylasa, żeby miasto już opuścili. Tak. I po wyjściu więc z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli braci, dodali im otuchy i odeszli. W Filipii powstał pierwszy zbór chrześcijański na kontynencie europejskim. Ten zbór gromadził się w domu Lidii. Więc oprócz tego, że Lidia została ochrzczona, to też stała się częścią tego nowego zboru, który powstał w Filipii. Lidia już nie musiała chodzić w szabat na modlitwę nad rzekę za bramę. Jej dom był domem modlitwy. Lidia stała się chrześcijanką, dlatego właśnie już nie musiała tego robić. Lidia poszła za Chrystusem i stała się częścią zboru, który powstał w Filipii i prawdopodobnie spotykał się w jej domu. Ale jak to się stało, zadajmy sobie pytanie, że Lidia uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa? Czy została w jakiś sposób, brzydko mówiąc, przekonana, czy przekabacona przez Pawła? Czy została w jakiś sposób przekonana przez argumentację Pawła? Czy Paweł użył tak mocnej argumentacji, że jej poglądy padły, można powiedzieć, pod naporem argumentów Pawła? Czy Paweł sprzedał, w cudzysłowie, Lidii lepszy produkt, lepszą religię od tej, którą miała, a była ona bogobojna? Więc tekst mówi nam, że w tej rozmowie z Pawłem i Sylasem uczestniczyły też inne kobiety. Ale Łukasz mówi nam, że to Lidia uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. Inne kobiety, wydaje się, że nie uwierzyły temu, co mówił Paweł. Przynajmniej Łukasz nam o tym nie mówi, więc dlaczego Lidia uwierzyła, a inne nie? Łukasz mówi nam, że daje odpowiedź. Lidia uwierzyła, ponieważ uważnie słuchała słów Pawła. A uważnie słuchała słów Pawła, ponieważ Pan otworzył jej serce. Inaczej mówiąc, to Pan uzdolnił ją, czy Lidię, jej serce do przyjęcia tego, co mówił Paweł. Pan sprawił, że Lidia zrozumiała, dlaczego ona potrzebuje w swoim życiu Zbawiciela, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Lidia uwierzyła, ponieważ Pan jej w tym pomógł. A z tego wynika, że sama z siebie w Pana Jezusa Chrystusa by nie uwierzyła. Oczywiście Lidia nie zdawała sobie w ogóle sprawy, co Pan uczynił w jej sercu w tamtym momencie. Nie zdała sobie nagle sprawy: o, Pan otworzył moje serce, to teraz będę uważnie słuchać słów Pawła. Nie. Tak, Lidia w ogóle nie była świadoma tego, co się z nią dzieje, Tak, że coś Pan wykonuje w jej sercu, ale po prostu słowa Pawła zaciekawiły ją i uważnie słuchała tych słów. Łukasz może tak powiedzieć, że Pan otworzył jej serce, ponieważ mówi z perspektywy czasu. On zobaczył, że Lidia się nawróciła, że Lidia uwierzyła i dlatego może prześledzić, przejść z powrotem do co się wydarzyło w życiu Lidii, że tak się stało, że Lidia uwierzyła. Łukasz dochodzi do wniosku, czy mówi nam, że Lidia uwierzyła, ponieważ Pan otworzył jej serce. Bóg jest niewidzialny, to wiemy. Pan Jezus jest na tronie Ojca, jest w niebie. Więc jak możemy widzieć Boże działanie? Jak człowiek, stolarz robi stołek, a jesteśmy w warsztacie, to widzimy jak robi. Ale Boga nie widzimy. Nie widzimy Bożego działania. Widzimy Boże działanie tylko i wyłącznie po skutkach. Tak więc dla Łukasza skutek jest oczywisty. Lidia uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, a jeżeli mamy skutek, to musi być przyczyna. Nie ma skutku bez przyczyny. A przyczyną jest to, że Pan otworzył jej serce. Dlatego też uważnie słuchała słów Pana, czy Pawła. Dlaczego Lidia potrzebowała pomocy, żeby uwierzyć w Niego, w Jezusa? Możemy zadać sobie pytanie. Lidia uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. Stało się to dzięki Jego pomocy. Pan otworzył jej serce i dzięki temu uważnie słuchała słów Pawła. Ale tutaj może pojawić się pytanie właśnie, dlaczego Lidia potrzebowała pomocy Pana, żeby w Niego uwierzyć? Czy Lidia mogła uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa bez Jego pomocy? Gdyby Pan nie otworzył jej serca, to czy mogłaby w Niego uwierzyć? Są to bardzo ważne pytania, są to bardzo praktyczne pytania. Są to pytania, które się pojawiają w naszym życiu, na które szukamy odpowiedzi. Są to pytania, które nie tylko dotyczą Lidii, ale każdego człowieka, każdego z nas. Te pytania w zasadzie możemy sprowadzić do jednego. Czy człowiek sam z siebie jest w stanie odpowiedzieć wiarą na wezwanie Ewangelii? Czy człowiek sam z siebie, o własnych siłach i zdolnościach, jest w stanie odwrócić się od grzechu i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa? Więc żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy zobaczyć, co Biblia mówi na temat naszych zdolności, naszych duchowych zdolności, naszych duchowych możliwościach. I wybrałem trzy fragmenty, tak, żeby każda sprawa opierała się na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. Tych fragmentów oczywiście można było znaleźć więcej. Ale w liście do Efezjan w drugim rozdziale, w wersetach 1-3, apostoł Paweł napisał do Efezjan, napisał odnośnie tego czasu, zanim stali się chrześcijanami, jak ich życie wyglądało. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu. Zupełnie tak, jak pozostali. Więc apostoł Paweł mówi nam, że każdy człowiek jest grzesznikiem generalnie. A to znaczy, że grzesznik jest człowiekiem martwym duchowo. To z kolei ogranicza duchowe zdolności człowieka. Tak jak zdolności człowieka są bardzo mocno ograniczone, kiedy ten już jest martwy fizycznie. Człowiek nic nie może zrobić. Tak? Już nie ma woli, już nie ma pragnień, już nie targają żadne żądze. Po prostu jest martwy. Taki człowiek nie jest w stanie już nic zrobić. Podobnie jest w kwestii ducha. Człowiek poprzez to, że jest martwy duchowo, służy szatanowi, służy grzechowi, służy żądzom, pragnieniom i pomysłom cielesnej natury. Tym samym Paweł pokazuje nam, że człowiek martwy duchowo nie jest w stanie, czy nie jest zdolny, by służyć Bogu. Kolejny fragment. Trochę inaczej apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. W trzecim rozdziale, werset 9 do 12. Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków. Na wszystkich ciąży grzech. Zgodnie ze słowami, nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Znowu Paweł mówi o tym, że człowiek jest grzesznikiem. W związku z tym życie człowieka wyraża się w odpowiedni sposób. Tak jak drzewo ma swój owoc, tak też i człowiek wydaje swój owoc. Człowiek martwy duchowo też wydaje jakiś owoc w swoim życiu. Jaki to owoc? No jest to owoc odejścia od Boga i służenia grzechowi. Człowiek nie szuka Boga, człowiek nie rozumie duchowych spraw, to go upośledza w taki sposób, że zbacza z drogi, którą wyznaczył mu Bóg. To go upośledza w taki sposób, że człowiek żyje według własnych standardów i norm, które są grzeszne. Więc znowu widzimy, że człowiek z powodu swojej grzeszności nie jest zdolny, aby służyć Bogu. I jeszcze jeden fragment. Z pierwszego listu do Koryntian 2,14. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek zmysłowy jest przeciwieństwem człowieka duchowego, który jest prowadzony przez Ducha Bożego. Człowiek zmysłowy to człowiek, który podąża za swoimi żądzami, pragnieniami, pomysłami, za swoimi zmysłami, można powiedzieć. Człowiek zmysłowy to po prostu człowiek martwy duchowo. Taki człowiek nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. A dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie jest sprawą Ducha Bożego. Bo są one, nie przyjmuje, dlaczego? Bo one są głupstwem dla niego. Dlaczego są głupstwem? Bo ich nie rozumie. Człowiek martwy duchowo nie jest zdolny duchowo rozsądzać, dlatego też człowiek martwy duchowo nie jest w stanie przyjąć dobrej nowiny, nie jest w stanie odpowiedzieć na nią, skoro nie jest w stanie przyjąć dobrej nowiny. Człowiek martwy duchowo sam z siebie, o własnych siłach, nie jest w stanie, nie ma takiej zdolności, aby odwrócić się od grzechu i zaufać Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Dlatego człowiek martwy duchowo, tak jak Lidia, potrzebuje pomocy Pana. Jeśli Pan nie otworzy serca człowieka, to człowiek w niego nie uwierzy. Nawrócenie człowieka nie jest możliwe bez pomocy Pana Jezusa Chrystusa. O własnych siłach nikt nie może uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I tak, takie wydaje się być nauczanie Nowego Testamentu. Tak Bóg mówi o każdym człowieku, o tobie i o mnie, w swoim słowie. Tak Bóg postrzega każdego człowieka bez wyjątku. Zatem Lidia stała się chrześcijanką. Stało się to dzięki pomocy Pana, który otworzył jej serce. Dzięki temu uważnie słuchała słów Pana. Paweł głosił dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Więc dzięki pomocy Pana Lidia uwierzyła w Niego, została ochrzczona i stała się częścią tego pierwszego zboru na kontynencie europejskim. Być może siedzisz tutaj i zastanawiasz się, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, to co powiedziałem. Być może masz obiekcje co do tej nauki, być może uważasz ją za niebiblijną i szkodliwą, bo mówi, że tu bez pomocy Pana nie można uwierzyć, a człowiek ma wolną wolę. Więc pozwól, że pokażę Ci, jak ważna jest ta nauka, jak bardzo potrzebujemy tej nauki, jak bardzo potrzebujemy pomocy Pana, żeby w Niego uwierzyć. Przede wszystkim, pierwsza rzecz jest taka, że ta nauka skierowana jest głównie do ludzi wierzących. Przede wszystkim do ludzi wierzących. Ta nauka jest skierowana do tych, którzy tak jak Lidia uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i stali się chrześcijanami. Dlaczego do nich? Bo tylko oni są w stanie prześledzić swoje życie wstecz. Zobaczyć, jak Pan Bóg ich prowadził do tego momentu, kiedy uwierzyli, kiedy nawrócili się do Chrystusa. Oni są w stanie zobaczyć swoje życie i zobaczyć, dostrzec te momenty, gdzie Bóg zadziałał w ich życiu. mogą zobaczyć, jak Pan działał w przeszłości w ich życiu i jak Pan doprowadził ich do tego, że w Niego uwierzyli. Dlatego tak jak Łukasz napisał o Lidii, że Pan otworzył jej serce, tak też oni sami mogą powiedzieć o sobie, że to Pan otworzył ich serce i sprawił, że słuchali uważnie dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. To nie Paweł im głosił Ewangelię, ktoś inny głosił Ewangelię, ale to Pan otworzył ich serce, że przyjęli te słowa jako Boże Słowo i uwierzyli tym Słowom i stali się chrześcijanami. Pamiętam osobiście, jak po raz pierwszy usłyszałem o Panu Jezusie Chrystusie od mojego starszego kolegi, który niedługo wcześniej sam stał się chrześcijaninem. Przyszedł do mnie pewnego piątkowego wieczoru i zaczął mówić o Chrystusie. O, jak się śmiałem z niego wewnątrz, żeby go nie urazić na zewnątrz. W środku się śmiałem z niego. Co on mi tutaj za głupoty gada? Co się z nim stało? Już był buddystą, już był osobą, która zajmuje się czarną magią, a teraz wyjeżdża z chrześcijaństwem. Ciekawe za miesiąc kim będzie. Co za głupoty mi tutaj gada? Więc śmiałem się z tego, co mówił, śmiałem się z niego, ale w pewnym momencie sam zapragnąłem tych rzeczy. Sam zapragnąłem Chrystusa, żeby był moim Panem i Zbawicielem. W pewnym momencie te słowa o Jezusie Chrystusie, które wcześniej usłyszałem, przestały być śmieszne i głupie. Te głupoty stały się czymś bardzo cennym, czego zapragnąłem. Co się wydarzyło w moim sercu takiego, że nastąpiła taka zmiana? Nie wiem. Ale mogę powiedzieć, tak jak Łukasz mówi, że to Pan otworzył moje serce, że te głupoty stały się mądrością Bożą. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że Pan otworzył moje serce i dlatego w Niego uwierzyłem. W sobie nie mam powodu, czy nie znajduję powodu do jakiejkolwiek chluby, żeby móc sobie przypisać jakąś zasługę, że to ja uwierzyłem sam z siebie, o jaki byłem chojrak, tak? Sam wykrzesałem wiarę. Nie. Dlatego jestem wdzięczny Panu, że to On mi pomógł, bo inaczej to by były dla mnie dalej głupoty. A mój kolega prawdopodobnie byłby głupkiem, z którym nie chciałbym już więcej rozmawiać. A to z kolei prowadzi mnie do kolejnego ważnego odkrycia, do kolejnej ważnej myśli, do kolejnej ważnej nauki. Jeśli Pan otworzy moje serce i dzięki Jego działaniu jestem chrześcijaninem, to znaczy, że jest to skutkiem Jego działania. Jestem Jego skutkiem Jego działania we mnie. A to znaczy, że On rozpoczął we mnie swoje działanie. On rozpoczął we mnie swoje dzieło, a skoro On je rozpoczął, to On też je we mnie zakończy. On doprowadzi moje zbawienie do końca. Mogę mieć co do tego pewność, ponieważ apostoł Paweł o tym mówi w liście do Filipian 1:6. Jestem przekonany, mówi apostoł Paweł, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, On je też doprowadzi do końca. Więc mogę mieć dzięki temu pewność, że skoro Pan Jezus zaczął we mnie dzieło, to On je też skończy. Ale nie tylko dlatego, mogę też mieć pewność tego, że On zakończy to dzieło, patrząc na krzyż Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale w wersetach 5-7 jest napisane o Chrystusie. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem: przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie: pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Chrystus przyszedł czynić wolę Ojca. I na krzyżu co zawołał? Wykonało się. Co się wykonało? Co zostało zakończone? Wola Ojca. Jezus jest tym, który wykonuje to, z czym został posłany. Jest tym, który zaczyna i kończy. On nie zatrzymuje się w połowie drogi. On wykonuje Bożą wolę do końca, a jeśli wykonał Bożą wolę i poszedł na krzyż, nie bacząc na jego hańbę, nie bacząc na cierpienia, jakich musiał doświadczyć na krzyżu, nie bacząc nawet na to opuszczenie przez Ojca, którego doświadczył, to krzyż Jezusa jest dla mnie zachętą i wzmocnieniem i posileniem. Bo skoro On rozpoczął we mnie to dobre dzieło, to mogę być pewny, że On też je zakończy. Że z taką samą determinacją, jaką wszedł na krzyż, doprowadzi moje zbawienie do końca. Dzięki temu mogę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem mojej wiary. Dlatego też trzymam się Jezusa. Dlatego ufam Jemu. Dlatego idę za Nim. Dlatego trzymam swój wzrok na Panu Jezusie Chrystusie. Jakim ogromnym ciosem dla mojej własnej pychy jest myśl, że moje zbawienie nie zależy od moich dokonań, nie zależy od moich zasług, nie zależy od moich starań, a że zależy ono od Chrystusa, od tego, czego On dokonał dla mojego zbawienia. To jest cios dla mojej pychy, że to nie ja, że to nie ode mnie zależy, że to Chrystus zrobił wszystko, aby mnie zbawić i że On rozpoczął to dzieło we mnie i On je dokończy. On je doprowadzi do końca. Więc dzięki tej nauce mogę mieć pewność, że jestem w Jego ręku, a z Jego ręki nikt mnie nie wyrwie. To wzmacnia moją ufność do Niego. To powoduje, że jeszcze chętniej poddaję się Jemu jako mojemu Panu i Zbawicielowi. To powoduje, że jeszcze bardziej chcę Mu służyć. To powoduje, że jeszcze bardziej chcę Go uwielbić. Dlatego jako chrześcijanin, jako ten, którego Pan otworzył serce, potrzebuję tej nauki. Potrzebuję jej bardzo. Potrzebuję ją, żeby mieć tą pokorę względem mojego Pana, ale też względem moich braci i sióstr w Chrystusie. Z tych powodów ta nauka jest tak bardzo ważna i tak bardzo potrzebna tym, którzy tak jak Lidia uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. To wzmacnia, to podnosi, to zachęca. A jeśli jesteś osobą, która jeszcze nie uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, to być może zastanawiasz się nad tym, co usłyszałeś i być może rodzi się pytanie w twoim sercu, czy Pan otworzył moje serce, tak jak otworzył serce Lidii. Dopóki człowiek nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak to miało miejsce w przypadku Lidii, dopóty nie będzie wiedział, dopóty nie wie, czy Pan otworzył jego serce. Człowiek może dostrzegać w swoim życiu jakieś Boże działanie. Może widzieć jakieś sytuacje, które wydarzyły się w jego życiu, a które w jakiś sposób kierują go do Boga czy ku Bogu. Te sytuacje mogą powodować, że człowiek staje się bogobojny, tak jak Lidia. Ale bycie bogobojnym nie znaczy, że człowiek uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak to zrobiła Lidia. Ona też była bogobojna. Ona też wierzyła w jednego Boga. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ona też wierzyła w tego jedynego, prawdziwego Boga. Lidia też starała się żyć pobożnie. Dlatego przychodziła na modlitwę. Ale bycie bogobojnym nie dało jej zbawienia. Nie dało jej przebaczenia grzechów. Dlaczego? Ponieważ przebaczenie grzechów, zbawienie otrzymuje się wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ to Pan Jezus zbawia, a nie nasza bogobojność. Dlatego często jest tak, że ludzie dostrzegają w swoim życiu jakieś działanie Boga. Bóg jest łaskawy. Słońce świeci zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. I Bóg odpowiada też na wołanie ludzi niewierzących. Czasami, bo Bóg jest łaskawy. I w związku z tym ludzie dostrzegają Boże działanie w swoim życiu, ale też bardzo często stwierdzają, że skoro Bóg działa w ich życiu, to znaczy, że są już we właściwym miejscu. Więc uważają, że skoro są w tym właściwym miejscu, to nie chcą się z niego ruszać. Bo jak się ruszą, to stracą to Boże działanie, tak? Czyli już nie będą widzieć Bożego działania. Ale historia Lidii pokazuje nam, że to miejsce nie jest miejscem docelowym. To bycie bogobojnym nie jest miejscem docelowym. Bogobojność nie jest miejscem ostatecznym. Tym miejscem ostatecznym czy docelowym to znaleźć się w Chrystusie, Jezusie. Tym miejscem docelowym jest, aby zanurzyć się w śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. I dopóki człowiek nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, dopóty nie pojedna się z Bogiem. Dopóty jest wrogiem Boga z powodu grzechu. Dlatego jeśli dostrzegasz Boże działanie w swoim życiu, że Bóg działa w jakiś sposób, że Bóg odpowiada na twoje modlitwy, to nie zadawalaj się tym. Ponieważ Bóg jest łaskawy, ponieważ Bóg jest miłosierny, ponieważ Bóg jest dobry i odpowiada na różne prośby różnych ludzi. Raczej wołaj do Boga, aby Bóg doprowadził cię do tego miejsca, w którym znalazła się Lidia. Aby Bóg otworzył twoje serce na Ewangelię, żebyś odpowiedział na nią wiarą, żebyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Wołaj, żeby Pan otworzył twoje serce, abyś uważnie słuchał dobrej nowiny o Nim i żebyś mógł odpowiedzieć wiarą na wezwanie Chrystusa do wiary w Niego. To jest Boże działanie, którego przede wszystkim powinieneś pragnąć widzieć w swoim życiu, którego powinieneś pragnąć doświadczyć w swoim życiu. Oczywiście bądź wdzięczny za to, że Bóg działa, że Bóg odpowiada, ale dopóki Chrystus nie będzie w tobie, dopóty to Boże działanie nie będzie zbawczym działaniem. Także nie sugeruj się tym, że skoro Bóg odpowiedział na jakąś modlitwę, czy zadziałał w jakiś sposób na twoją korzyść, to że jesteś we właściwym miejscu. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to przed Bogiem nie jesteś we właściwym miejscu. Ponieważ Bożą wolą jest, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i przez wiarę w Niego pojednał się z Nim i wtedy będziesz, staniesz się nie obcym, nie przychodnim, ale domownikiem Boga i wtedy właśnie będziesz we właściwym miejscu, jako domownik Boga. Więc nie zadawalaj się jakimś Bożym działaniem w twoim życiu, dopóki Chrystus nie stanie się twoim Panem i Zbawicielem. Wtedy będziesz wiedział, że Pan otworzył twoje serce, tak jak otworzył serce Lidii. O to wołaj, do tego zmierzaj, do tego o to zabiegaj, żeby Pan zadziałał właśnie w taki sposób w twoim życiu, jeśli nie jesteś jeszcze chrześcijaninem, jeśli nie narodziłeś się na nowo. Amen.